I w tej chwili chciałbym poprosić pana profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, doktora habilitowanego Andrzeja Ładyżyńskiego. Za moment, jeszcze niech pan dopije kawę spokojnie. W tej części będziemy słuchać dwóch wykładów przedstawicieli laikatu. Do tej pory słuchaliśmy głosów duchowieństwa, a teraz mamy dwóch panów, którzy zgodzili się opracować i przedstawić dzisiaj tematy związane z człowiekiem. Pan profesor Andrzej Ładyżyński z Uniwersytetu Wrocławskiego za chwilę podejmie temat człowieka, uwaga, człowiek w pewnej parafrazie, mianowicie uwaga mąż i uwaga żona. Będzie to zgodnie z naszym programem przedstawienie właśnie człowieka we wspólnocie rodzinnej, tak, małżeńskiej, rodzinnej. Więc temat ogromnie ważny i za chwilę wysłuchamy tego wykładu. Chciałbym jeszcze powiedzieć o panu profesorze Andrzeju Ładyżyńskim, że jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i prowadzi zajęcia w Instytucie Pedagogiki. Także bardzo proszę, panie profesorze.
Ekscelencjo, czcigodne duchowieństwo, szanowni państwo czwórkowicze. Pierwsza refleksja, którą chciałbym się podzielić, proszę państwa, to refleksja związana z uczuciami w przypadku księdza Aleksandra Zienkiewicza. Ona też będzie ważna, on miał dobry kontakt z uczuciami, przynajmniej przez te teksty to widzę, proszę państwa, z lękiem i drżeniem po tak trzech doskonałych wystąpieniach słuchanych z zapartym tchem. I powiedz tu człowieku coś sensownego jeszcze w formie do przyjęcia dla słuchaczy. Proszę państwa, ale wyjdę poza tę refleksję, poza ten lęk i drżenie i pozwolę sobie jeszcze na jedną taką anegdotę. Nie jestem czwórkowiczem, ale miałem przyjemność zetknąć się z księdzem Wujkiem parę razy. Jedno z tych zetknięć wyglądało tak. W połowie szkoły średniej zamarzyłem, żeby pójść na pielgrzymkę pieszą, wtedy nie było jeszcze wrocławskiej, warszawską. Odwiedziłem z pewną dziewczyną księdza Wujka i w mieszkaniu, o którym dzisiaj była mowa, z wielką ilością książek przyjął nas i mówi, no możecie z nami iść, tylko nie zróbcie mi wstydu. Proszę państwa, poszliśmy dwa razy z tą czwórką, potem była już wrocławska i chodziliśmy z własnym duszpasterstwem. Ta dziewczyna została moją żoną. Nie opowiadałbym o tym wątku małżeńskim, całkiem taki prywatny, ale proszę państwa, pracuje, prowadzi ośrodek adopcyjny od 1993 roku w miejscu, które było, jak państwo wiedzą doskonale, w większości przypadków domem księdza Aleksandra, miejscem, gdzie państwo się także spotykali. Także w życiu nie ma przypadków. Przyjąłem, proszę państwa, to zaproszenie jako wyzwanie. Parę razy przelotnie miałem okazję słuchać księdza Aleksandra, ale to była inna, całkiem młodzieńcza perspektywa. Także przyglądałem się tym tekstom Sługi Bożego w nowy sposób. Wiem, że to jest pewna segmentowa forma postrzegania, taki sektorowy obraz, pewnie nie w pełni obejmuje ten dorobek. Niektóre wątki będą się powtarzały i korelowały z wypowiedziami moich przedmówców, ale postaram się też wyakcentować te rzeczy, które uznałem za jakoś ważne, proszę państwa. Trzy dzieła. Pomijam wstęp, który przygotowałem. Państwo księdza Aleksandra znają lepiej niż ja. Proszę Państwa, czyli takie trzy perspektywy. Pierwsze to książka miłości Trzeba się uczyć. Drugie, rachunek sumienia małżonków chrześcijańskich i kilka opublikowanych homilii ślubnych, które objętościowo wprawdzie skromne, ale treściowo niezwykle bogate. Zacznę od tej pierwszej fundamentalnej publikacji. Moje myślenie o księdzu Aleksandrze jest takie, że to autor pokorny. Można to wnosić z kilku jego zapisanych wypowiedzi. Posłużę się jedną we wstępie do swojego zbioru artykułów, bo taki charakter ma ta książka. Sługa Boży mówi tak. Jeśli bym tylko jedną dziewczynę chronił przed tragedią, a jednemu chłopcu pomógł osiągnąć dojrzałą miłość i założyć szczęśliwą rodzinę, mój trud się opłaci. Dla jednego warto. Ładna perspektywa. Ładna perspektywa dla każdego z nas, pracującego z ludźmi w tej społecznej, w tym społecznym obszarze. Proszę Państwa, w tej książce widzę dwie płaszczyzny. Pierwszą jest już wybrzmiewająca dzisiaj miłość. Drugą uczynię małżeństwo, bo rzeczywiście najwięcej wagi przywiązuje do tych dwóch, nazwijmy ją, przenikających się przestrzeni. Mówiąc o małżeństwie, ksiądz Aleksander zawsze wiąże je z miłością. W zasadzie w swoim przekazie, z takim nauczaniu stosuje triadę miłość, małżeństwo, rodzina. Ksiądz profesor Sokołowski o tym mówił. Ta triada dziś po części pozostała w publikacjach popularnych, głównie nurtu katolickiego, ale proszę Państwa, w nauce już jej nie widać. Jest jakoś rozdzielana. Ksiądz Zienkiewicz widzi miłość i ramy tej miłości. Tymi ramami miłości dla związku dwojga jest oczywiście małżeństwo. To małżeństwo jest równocześnie zadaniem. Ten wątek się jeszcze pojawi. To nie jest małżeństwo dla twojego szczęścia, tylko to jest małżeństwo, które będziesz dźwigał, z którym będziesz się zmagał. Sam tytuł książki mówi: miłości trzeba się uczyć. To jest przecież założenie wysiłku, imperatyw. I potem następuje poszerzenie tej definicji, bo to jest taka miłość, której trzeba się uczyć, ale to nie tylko uczucie. On wychodzi daleko poza myślenie o miłości w kategorii uczucia, choć nie ignoruje tej sfery i takiego podejścia. Małżeństwo w rozumieniu Zienkiewicza jest głęboko osadzone w miłości. Stanowi dla niego niekiedy symbol, synonim miłości, rozumianej głównie jako postawa. Przede wszystkim związek małżeński nie istnieje bez miłości. Z jednej strony ksiądz Zienkiewicz mówi, cytuję, pozwolę sobie inkrustować swoje wątłe refleksje świetnymi moim zdaniem cytatami naszego głównego bohatera. Nie da się bowiem miłości nie tylko zdefiniować, lecz dokładnie opisać. Jest to bowiem wartość i postawa bardzo dynamiczna, wciąż falująca. Komponenty i elementy są ze sobą złączone, przenikają siebie, przybierają różne nasilenia i stopnie od minimum do maksimum. Dynamiczna struktura, tak postrzega tę miłość. Z drugiej strony starannie definiuje jednak miłość. Pojawił się już ten autor, którego lubił. Czyni to na wiele sposobów. Na przykład za Erichem Frommem wymienia komponenty miłości i mówi ksiądz Aleksander: dostrzeganie wartości, szacunek dla dostrzeżonej wartości, życzliwość wyrażająca się w autentycznym pragnieniu dobra dla istoty, w której odkryliśmy wartość. To jest treść dla relacji dwojga cały czas. I pewnie wychodząca poza obszar myślenia w kategoriach mężczyzna i kobieta w przymierzu małżeńskim, ale do tego się odnosi. Potem wskazuje na troskę i odpowiedzialność aż do szczytowej formy miłości, gotowości do poświęcenia oraz poniesienia ofiary. To też ważny wątek. Nawet w małżeństwie nieudanym ten element się pojawiał u księdza Zienkiewicza, u takim niespełnionym, gdzie uczucia już nie są wielkim porywem serca, a postawa poświęcenia powinna nam, małżonkom, towarzyszyć. Za najistotniejszą formę uznaje chrześcijańską agapę, czynną miłość zmierzającą do pogłębienia ludzkiej wspólnoty. Dystansuje się od miłości jako tylko uczucia, mówiąc tak. Mówiąc o miłości, nie mam tu na myśli jakiegoś gorącego uczucia lub afektacji. Byłoby nonsensem nakłaniać ludzi, aby miłowali swoich ciemiężców w emocjonalnym znaczeniu tego słowa. Miłość oznacza zrozumienie i dobrą wolę. Koniec cytatu. Jednak nie ignoruje miłości uczuciowej. W książce poświęca jej jeden z rozdziałów i stwierdza, że jest to i uczucie miłości, czyli miłość uczuciowa. Określa je jako wynik rezonansu psychicznego na władze zmysłowe. Uczuciu temu nadaje znamiona szlachetności, łączy je z radością, obietnicą wielu szczęśliwych dni życia i pełnią życia wiecznego. Dla księdza Aleksandra to życie w małżeństwie ma prowadzić do życia w wieczności. To interesująca myśl, ważna, prawdziwa. Próbując zebrać, czym jest miłość, mówi o niej jako o prawdziwej, która jest postawą, cechą charakteru, opierającą się na rozumie i woli. Charakteryzuje się bezinteresownością, jest realizowana w trudzie przekraczania własnego egoizmu. Autentyczna, jak to często określa ksiądz Zienkiewicz, ten zwrot się już dziś pojawił, ale ważny, miłość fundamentalna jest postawą moralną ukształtowaną przez rozum i wolę. Ksiądz Aleksander nie pomija miłości erotycznej, która, jak mówi, prowadzi ludzi do małżeństwa. I to cytat z niego, a małżeństwo tworzy rodzinę i nie ma bardziej uszczęśliwiających więzi nad dobrze zespolone rodziny. I dam pokój na chwilę miłości, choć nie oderwę się od niej całkowicie, bo chciałbym przyjrzeć się temu, nad czym skupiłem się, przeczuwając, albo przynajmniej z własnej perspektywy przyjmując, że to jest to clue, ta istota, zatem małżeństwo. Sługa Boży rozważa kwestię wyboru współmałżonka, odnosząc się do aktualnych, bardzo nielicznych wtedy, badań socjologicznych i psychologicznych. On je przytacza, on się nimi posługuje. Pomyślałem sobie, że związek z księdzem Aleksandrem mam jeszcze taki, że studiował przez pewien czas pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Ksiądz Aleksander stwierdza, że małżeństwo musi być budowane na miłości opartej na szacunku, życzliwości, trosce, odpowiedzialności, gotowości do dawania i poświęceń. Sługa Boży uważa, że warto rozważać związek, zweryfikować, czy kandydat do małżeństwa nie posiada wad moralnych, czy nie istnieją przeszkody. Mówi, że w tej fazie i na tę fazę kładzie duży akcent. Trzeba stawiać ważne pytania. Nie sposób wybierać człowieka i nie interesować się jego poglądami, światopoglądem, zgodnością ocen w dziedzinie moralnej, poglądami na współżycie seksualne. Choć jak ksiądz Aleksander Zienkiewicz używa charakterystycznego dla epoki określenia pożycie małżeńskie. Mówi, zwróćcie uwagę na cechy moralne, na skłonności i na wady. Woła o taką refleksyjność poza skłonnością serca. Za nadziejne dla związku małżeńskiego wskazuje samokrytycyzm, dobrze rozumianą pokorę, to też dziś wybrzmiało, empatię, prawdomówność, gotowość do pomocy, do wyręczania w pracy na co dzień. Wyręczania to brzmi tak egalitarnie, ja też jeszcze ten wątek za chwilę podejmę. Spokój, wyrozumiałość, pogodę ducha, dobry humor, grzeczność, wielkoduszność, gotowość do przebaczenia. Za nie mniej istotne uznaję miejsce, w którym kandydaci mogą się poznać. Pamiętam, jak po pierwszej lekturze Miłości trzeba się uczyć, miałem zawsze taką refleksję, to jedna z niewielu myśli, które mi zostały od wczesnej młodości, że całkiem inaczej jest, jak człowiek pozna partnera życiowego w barze pod Baranim Rogiem, a całkiem inaczej, gdy ta przestrzeń będzie inna. I to jest jakaś prawda. My żyjący przez długi okres czasu w związku małżeńskim wiemy, że tak jest. Młodym trzeba to ciągle uświadamiać. Więc to miejsce było dla niego ważne. Kładzie nacisk. Ten czas teraźniejszy jest dla mnie ważny. Tak jak myślałem, mówić w teraźniejszym czy w przeszłym. I dzisiaj jak wszyscy mówiliśmy, moi przedmówcy szlachetni mówili w teraźniejszym, to pomyślałem adekwatnie bardzo. Ciągle ten przekaz jest aktualny. Bardzo, bardzo adekwatnie. Więc kładzie nacisk, by były to zróżnicowane środowiska życia, dom, praca, kościół. Zachęca do przeżywania, uczestniczenia wspólnie w sytuacjach trudnych. W jednym z rozdziałów, puentując rozważania o wyborze i decyzji małżeńskiej, ksiądz Aleksander mówi, i to szalenie ciekawe, nie dokonujcie wyboru pod ciśnieniem erosa, emocja, zwłaszcza pod naporem popędu. Nie spieszcie się nawet z religijnym ślubem. Niech wasza miłość sprawdzi się w czasie, niech dojrzeje, niech stanie się wielopostaciowa, miłość wielopostaciowa. Prawda, jest coś więcej niż moje uczucie. I dostatecznie uduchowiona, koniec cytatu. Można ten fragment uznać za wysoko postawioną poprzeczkę, ale można uznać za wezwanie do refleksyjności poza uczuciami. Małżeństwo według księdza Zienkiewicza to oczywiście związek sakramentalny, używając jego słów sakramentalny związek miłosny. Widzi go jako najcenniejszą instytucję społeczną, której należy poświęcać najwięcej uwagi, szacunku i troski. Odnosząc się do biblijnej Księgi Rodzaju mówi, cytuję, dojrzały fizycznie i psychicznie gna człowiek opuścić swoich rodziców. Zwróćcie Państwo uwagę na czasownik. Gna, nie tylko opuści, gna. Piękny czasownik. Mówi z dużym pędem przecież, żeby gnać, żeby się oddzielić, separować. My wiemy, że to szalenie istotny proces. Ma połączyć się ze swoją wybranką i ze swoim wybranym i stać się jednym ciałem w jak najgłębszym znaczeniu tego słowa. Mają stać się jakby jedną naturą w dwóch osobach. Mają stać się jednością fizyczną i duchową, nie tracąc nic ze swojej osobowości, a nawet ją ubogacając. Nawet gdy małżeństwo na płaszczyźnie psychologicznej może być uznane za porażkę, pomyłkę, cytuję, zbudowane na uczuciu, pożądaniu i erosie, mąż i żona powinni znosić cierpliwie w spokoju swoje deficyty miłości uczuciowej. Ksiądz Zienkiewicz traktuje naturalnie małżeństwo jako związek trwały i nierozerwalny. Jest według niego sakramentalnym, osobowym, wyrażonym w wolny sposób aktem woli, którego udzielają sobie małżonkowie. Na drodze małżeństwa tworzą się możliwości rozwoju talentów. Zadaniem małżonków jest je rozwijać, ochraniać, uprawiać, cytuję znów księdza Aleksandra, przy użyciu wszelkich sił naturalnych i nadprzyrodzonych. Miłość małżeńską odnosi do jej cech zawartych w encyklice Humanae Vitae. Odwołuje się do płodności, miłości oraz do odpowiedzialnego rodzicielstwa. Umieszcza ją w przestrzeni prawnej. W ogóle widzi małżeństwo bardzo wieloaspektowo. Postrzega małżeństwo jako związek egalitarny. I tu postrzegam pewną twórczą, nowatorską myśl. Tu jest przestrzeń na wspólną domową pracę obojga, żony i męża. I te poglądy księdza Aleksandra Zienkiewicza brzmią nowocześnie, nawet gdy dziś jesteśmy w toku jeszcze głębszych przeobrażeń międzyludzkich relacji, gdyby tak spojrzeć na małżeństwo w perspektywie dziadków, rodziców i własnego. Zmiana jest ogromna. W książce koncentruje się na przymierzu małżeńskim. Dzieci i rodzina, szerzej rozumiana, znajdują swoje miejsce w drobnych wycinkach. Tym niemniej jeden z wątków chciałbym tu przytoczyć. Odnosząc się do dzieci, ksiądz Aleksander zwraca uwagę, że nie ma konieczności ich wychowywania, zwłaszcza w dziedzinie religijno-moralnej. Słyszą to Państwo, nie ma konieczności. Ale jaka jest konieczność? W miejsce tego sługa Boży proponuje stwarzanie im, i to jest niezwykłe, atmosfery rozwoju, nasyconej autentyczną wiarą, miłością i moralnym zachowaniem. Wtedy staną się zbędne przymuszanie i napędzanie, represjonowanie, kary i moralizowanie, które nie harmonizują z klimatem duchowym domu, małego kościoła i nie przynoszą zamierzonych efektów, jeżeli rodzice sami nie czynią tego, czego wymagają. To jest wezwanie do świadectwa. Proszę Państwa, i tyle może książka. Rachunek sumienia małżonków chrześcijańskich. Opracowany przez księdza Zienkiewicza w Dniu Świętej Rodziny jest podzielony na 8 części. Pominę ich zawartość taką tytularną, wejdę w treść. Ksiądz Aleksander Zienkiewicz opatruje je komentarzem. Ten rachunek sumienia ma w podtekście ukazywać w świetle prawdy odkrytej przez ludzi, w świetle prawdy objawionej Ewangelii, ideał i drogę postępu, doskonalenia się i świętości, do której są powołani chrześcijańscy małżonkowie. Szukając treści chrześcijańskich, trzeba wyznać, że w całości są skierowane do małżonków, do przedstawicieli tego właśnie niezwykłego ludzkiego przymierza. Ksiądz Zienkiewicz zaczyna od usytuowania związku w jego sakramentalnym, religijnym wymiarze. Odnosząc się do małżeństwa jako wspólnoty miłości, uczula na relację, na sferę wzajemnych relacji, konieczność pracy nad sobą, na wielkoduszność wobec małżonka. Co charakterystyczne, ta właśnie część rachunku jest bardzo rozbudowana. W części poświęconej dalszemu kręgowi wspólnoty małżeńskiej warto wyakcentować dostrzeganą przez wujka konieczność separacji małżonków. To gna od swoich rodziców. I równocześnie niezwykły szacunek dla teściów. Taka zachęta. Bądźcie dla teściów dobrzy. Część dotycząca sfery materialnej, stosunkowo krótka, każe jednak zatrzymać się na wątku sprawiedliwości małżeńskiej. Autor apeluje, by współmałżonek nie był upokarzany, na przykład upokarzany prośbami o pieniądze, jak to określa, stworzeniem konieczności wspólnej kasy, to myśl księdza Aleksandra, ale też ufności, nie koncentrowania się zbytnio na dorabianiu się. Dużo uwagi poświęca ksiądz Aleksander Zienkiewicz kwestiom pożycia małżeńskiego oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Umieszcza je w kontekście etycznym, zakorzenionym w konieczności podporządkowania własnego ciała rytmowi natury i dyscyplinie panowania nad zmysłowością. Wychowanie dzieci, tu po raz kolejny pojawia się. Wychowanie dzieci i siebie, to jest najobszerniejsza część rachunku. Tu ciekawe jest spojrzenie autora na samo dziecko. Zaleca małżonkom zainteresowanie się dzieckiem, współwychowywanie, współ, czyli razem, wespół, zespół. Nie wtriangulowanie go, jak powiedziałby współczesny terapeuta, czyli nie wciąganie dziecka w gry małżeńskie, w konflikty, w których dziecko staje się stroną. Bardzo takie twórcze myślenie. Proszę Państwa, ksiądz Zienkiewicz jest zwolennikiem towarzyszenia dziecku, odkrywania jego talentów, spędzania z nim czasu, dyscyplinowania, ale bez zbytniego rygoryzmu. Czas, kiedy głosi te poglądy, proszę Państwa, jest jeszcze w Polsce czasem dużego rygoryzmu wobec dzieci. Ta zmiana następuje w zasadzie dopiero. Nie wywierania presji na wybór zawodu czy studiów, to bardzo dojrzałe, na wskroś pedagogiczne, ale bardzo ciepłe i serdeczne wniknięcie w potrzeby dziecka i szacunek dla tego dziecka. I przejdę do homilii ślubnych. Pozwoliłem sobie przeanalizować te cztery, które są opublikowane w zbiorze kazania i homilie na różne okazje. To interesujące teksty słów skierowanych do młodożeńców w trakcie liturgii zaślubin. Jak sługa Boży widzi w nich małżeństwo? Już tytuły kazań prezentują związek sakramentalny jako wyzwanie. Ci dwoje muszą widzieć małżeństwo jako służbę, małżeństwo jako szkołę pracy nad sobą, małżeństwo jako pełnię miłości, no ale na tę miłość trzeba zapracować, i stawajcie się godni miłości, czyli wezwanie. Za każdym razem jest to wyzwanie. Małżeństwo zdefiniowane już w tytułach pokazuje kierunek pracy, określoną postawę mężczyzny i kobiety, którzy mają tworzyć związek. Nie mam pewności, czy tytuły pochodziły od autora, czy zostały nadane przez redagujących zbiór homilii. Jawią mi się jednak jako autorskie. Być może po dzisiejszym spotkaniu trochę się to wyjaśni. Interesujące są treści homilii. Przede wszystkim uwagę zwraca, że ich autor jest człowiekiem i na to pragnę bardzo mocno podkreślić. W pełnym kontakcie ze swoimi uczuciami. W pełnym kontakcie, proszę Państwa. To nie jest popularne i dziś nawet. To nie jest tak liczne wśród wychowawców, nauczycieli. To jest wielkie wyzwanie też. Ten przykład, w którym dostrzegam ten kontakt z własnymi uczuciami. Ksiądz Aleksander pisze, ja myślę, że to są homilie gdzieś bardziej bliżej końca kresu kapłańskiego życia niż wczesnej młodości. Ale to tak przeczuwam tylko. Gdy wzywają nas młodzi, mówi, do błogosławienia związku małżeńskiego, niejednokrotnie, a nawet otwarcie powiedzmy, najczęściej my duszpasterze przeżywamy sprzeczne uczucia. Z jednej strony cieszymy się, że ci młodzi przychodzą do kościoła i proszą o pobłogosławienie ich związku małżeńskiego w obrzędzie chrześcijańskim, katolickim. Ale z drugiej strony przeżywamy najczęściej bardzo wielkie niepokoje, co też dalej będzie po ślubie, po tej uroczystości. Uderza szczerość tego nietuzinkowego kapłana. Muszę się tu przyznać, że w ostatnich czasach z oporami błogosławię małżonkom, pisze, publicznie wygłasza. Przyglądając się z kolei treściom homiletycznych wystąpień, uwagę zatrzymuje kilka elementów. Małżeństwo jest głęboko osadzone w biblijnym nauczaniu Kościoła. Gdy ksiądz Aleksander Zienkiewicz zastanawia się nad ideą małżeństwa, nie ma wątpliwości, że wywodzi się ona z Księgi Rodzaju, z której wynika, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni do monogamicznego związku. Według wujka małżeństwo to jest szkoła pracy nad sobą, szkoła doskonalenia się, szkoła autentycznej, to jego określenie bardzo interesujące, głębinowej miłości, nie tej ckliwej, romantycznej. Odnosząc się do słów świętego Pawła, mówi: małżeństwo to sakrament miłości wielki w Jezusie Chrystusie. Przywołując pasus z rodziny Połanieckich Henryka Sienkiewicza, mówi: małżeństwo to służba, a szczęście to Boży podarek. Ten cytat jest większy, troszkę pominę. Tajemnica udanego małżeństwa, to co dzisiaj w poetyce języka współczesności nazwalibyśmy sukcesem małżeńskim, według księdza wujka zależy od, pozwolę sobie wymienić te elementy, trzymania się Chrystusa, zachowania wszystkich wartości moralnych, a szczególnie miłości, i zdobywania ich na nowo nieustannie, czyli nie miłość została nam dana, ale cały czas wydzieramy ją w życiu, pracując nad sobą. Tworzenia klimatu wolności, stawania się godnymi miłości na co dzień, pracy nad sobą, co rozumie ksiądz Aleksander jako codzienne praktykowanie, codziennie praktykowane wybaczenie, rezygnacji z egoizmu, proszenie nawet współmałżonka o opinię o własnym egoizmie. Nie mówi nam małżonek, ale my go prosimy, żeby nam mówił, co w nas złe, co w nas rzeczy do zmiany. Przedkładania perspektywy wspólnej, my, nasze nad ja, moje. Studiowania literatury przedmiotu. On wzywa do czegoś, czego było niewiele, proszę Państwa. To dziś można by było wzywać do tej literatury przedmiotu, ale miał kilka fundamentalnych publikacji, które uważał za niezwykle cenne dla młodych ludzi. Uważał, że bez nich w zasadzie w życie nie powinno się wchodzić. Dbania o drobiazgi, mikroelementy codzienności, to też ciekawe. Mikroelementy, dbać o drobiazgi. Konsultowania ze współmałżonkiem ubioru, nawet jego kolorów, to była taka sugestia dla panów, żeby wychodząc z domu spytali żony, mogę tak wyjść na ulicę. To, na co położyłbym tu akcent, proszę Państwa, to zakorzenienie tego związku małżeńskiego, przymierza małżeńskiego w Bogu, i niezbyt często i dziś artykułowane myślenie o małżeństwie jako postawie obdarzania współmałżonka wolnością. Małżeństwo jako przejaw wolności, a nie już się zaślubił, bierzcie mnie w te dyby niewoli małżeńskiej, nieciekawego miejsca. Z kolei porażka małżeńska następuje, gdy następuje odrzucenie Boga, brak codziennej psychologii. W rozumieniu księdza Aleksandra chodzi o refleksję i działanie za tą refleksją idące. I wpuszczanie bakcyla niewłaściwego słowa, gestu, zachowania. Czyli umieszczanie tego poza człowiekiem jednak, że można wpuścić tego bakcyla. Ksiądz Aleksander mówi: nie wpuszczajmy. I zmierzam do podsumowania. Proszę Państwa, są dwa warianty, dłuższy i krótszy. Wybieram krótszy, zdając sobie sprawę z rygoru, z dyscypliny. Proszę Państwa, ksiądz Aleksander Zienkiewicz skupia się na rodzinie. Umieszcza ją w Bożym planie zbawczym. Przekonany jest o jej znaczeniu i misji rodziny, i koncentruje się jednak na miłości i na małżeństwie. Jego teksty, używając narracji potocznej, są do ludzi i dla ludzi. To na ogół krótkie, zwarte, kilkustronicowe wypowiedzi, niosące sugestie, że najpierw wypowiadane, a dopiero potem publikowane. W związku ze swoją pracą skoncentrowaną na młodych, w centrum jego zainteresowań staje właśnie to fundamentalne przymierze – małżeństwo. Dokonałem takiej próby, zebrałem wszystkie określenia małżeństwa w jego książce i zrobiłem coś takiego, co nazywa się analizą pola semantycznego. To szalenie interesujące. To jest taka wieloaspektowa, rozbudowana, półtora stronicowa definicja małżeństwa, ale ją pomijam. Proszę Państwa, zmierzam do ostatniej strony. Bądźcie Państwo przy nadziei. Sługa Boży mówi ładnym, bardzo komunikatywnym językiem. To wybrzmiało w słowach księdza biskupa mówiącego o kulturze tego języka. Te teksty są przejrzyste, powiedziałbym, tchną prostotą, ale w rozumieniu najlepszej klarowności oraz wyrazistości. Ksiądz wujek bawi się tekstem, stosuje ładne metafory i zwroty. Przykładowo przeciwstawia szczęście sielankowe, naskórkowe, szczęściu głębinowemu. Rodzinę określa jako nasieniarnię miłości. Do niektórych treści w swoich publikacjach, głównie w książce, powraca, niektóre z argumentów przytacza ponownie, ale nigdy nie czuje się, że jest tego za dużo. Pisze o uczuciach w czasach pewnej ignorancji uczuć. Długo zanim pojawi się publikacja o inteligencji emocjonalnej Seligmana, która pobudza na powrót zainteresowanie tą sferą funkcjonowania człowieka. Swoje poglądy osadza w ówczesnej wiedzy psychologicznej. Przywołuje Ericha Fromma i Elżbietę Sujakową, to jego ulubieńcy. Agnostyk, jak o nim mówi Fromm, którego myśl filozoficzno-psychologiczną ceni, oraz znana autorka katolicka, to para, którą bardzo często cytuje. Odnosi się do publikowanych wówczas badań dotyczących sytuacji ludzi młodych oraz małżeństwa. Liczne są odniesienia do literatury przedmiotu, cytaty z literatury pięknej, wersety, to już dziś też wybrzmiało, Adama Mickiewicza, Schillera, Sienkiewicza, Camus, Louisa, Liberta i innych. Nie ze wszystkimi się zgadza, ale cytuje, odnosi, polemizuje, reflektuje. Liczne są jego odwołania do tekstów biblijnych. Ostatni akapit. Mogą Państwo mieć pełną nadzieję na zakończenie. Z pewnością myśl sługi Bożego, księdza Aleksandra, ma swoją wartość i we współczesności. Niektóre publikacje, z których korzystał, wciąż należą do kanonu najlepszych, a sugerowane przez niego postawy narzeczonych i małżonków do dziś stanowią dla ludzi duże wyzwanie. O popularności dorobku księdza Aleksandra świadczą kolejne wydania książki. Treści w nich zawarte, treści w tych publikacjach, nie tylko w książce, są ciągle ważne i aktualne. I może pozwolę sobie zakończyć taką ostatnią refleksją. W kościele, jak widziałem Państwa w czasie mszy świętej, to pomyślałem sobie, że słowo, które byłoby, czy zdanie, które byłoby pasowało bardzo do tej rzeczywistości, której mamy przyjemność być uczestnikami, świadkami, to byłoby to zdanie, że księdzu Aleksandrowi udało się zbudować wspaniałą wspólnotę. To wasza wspólnota.
Tak, mieliśmy kolejną ucztę intelektualną i duchową. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. I cieszę się też z tego powodu, że o małżeństwie mówił małżonek, prawda? Chociaż przekazywał oczywiście myśl księdza Aleksandra. I też dziękuję za dyscyplinę czasową.